Rozdział pierwszy. Nadciągały. Przemieszczały się szybko, trzymając się nisko przy ziemi, bezgłośne czarne pasma w słabnącym świetle. Amos nie musiał ich widzieć ani słyszeć, by wiedzieć, że zbliża się zagrożenie. Instynkt wyostrzony przez lata życia na pustyni nigdy go nie mylił. Trzy owce zaginęły. Uparta matka, która zwykle sprawiała mu kłopoty, i jej dwoje jagniąt. Wiedział, że musi działać szybko. Zawołał na swoje stado i obserwował, jak owce biegną w jego kierunku. Wyczuły już niebezpieczeństwo i podążały za nim do zagrody. Zamknął za nimi bramę. Teraz, gdy był pewien, że są bezpieczne, mógł wyruszyć na poszukiwanie zaginionych. Kiedy zaczął biec, słychać było, jak w jego torbie stukały kamyki. Wyjął jeden i dopasował do procy. Usłyszał beczące jagnię i natychmiast popędził w kierunku przerażonego głosu. Niemądra matka podążała uparcie obraną przez siebie drogą. Zamiast zielonych pastwisk, na które prowadził ją pasterz, wybrała jeżyny. Amos zobaczył wilki. Zakręcił procą. Rozległ się tylko ostry świst kamienia. Przewodnik stada zaskowyczał z bólu, stracił równowagę, lecz szybko ją odzyskał. Amos nie ustępował. Wilk warczał. Ze zjeżoną sierścią na grzbiecie gotował się do ataku. Pozostałe osobniki z wyszczerzonymi zębami utworzyły półokrąg. Stara owca zastygła ze strachu, pozostawała bez ruchu. Jej bezradne młode beczały z przerażenia. Kiedy jedno zaczęło biec, wilk rzucił się na nie. Już miał wbijać kły w młode gardło, gdy Amos posłał mu kolejny kamień. Tym razem uderzył mocno i celnie. Wilk padł, kamień roztrzaskał mu łeb. Prawie cała watacha rozpierzchła się, jednak przewodnik stada podjął wyzwanie. Amos cisnął swoją pałką i trafił go mocno w tylną łapę. Wilk zawył z bólu i kuśtykając zniknął w zaroślach. Jagnię wciąż leżało. Amos podniósł je delikatnie i obejrzał. Choć nie miało śladów ran, pozostawało wiotkie i bez oznak życia. Musiało paść z przerażenia. Westchnął ciężko. Ileż to razy ta owca prowadziła inne w niebezpieczeństwo? Ile razy ratował ją, a potem musiał jej szukać ponownie. Opiekował się troskliwie wszystkimi owcami, nawet tą, która nieustannie sprawiała mu kłopoty. Nie mógł przecież pozwolić, żeby prowadziła inne wprost na kły drapieżników. Pozostałe przy życiu drugie jagniątko beczało żałośnie. Matka prawie nie zwracała na nie uwagi. Otrząsnęła się z odrętwienia i przeżuwając spojrzała na Amosa, po czym skierowała się ku zaroślom. Kręcąc głową, Amos położył martwe jagnię na ziemi, wyjął nóż z pochwy i poszedł za nią. Kiedy było już po wszystkim, poczuł smutek. Gdyby trzymała się blisko innych, nie musiałby jej teraz zabijać, aby zapewnić bezpieczeństwo stadu. Następnie zaniósł ocalałe jagnię do bezpiecznej zagrody. Inna matka przyjęła osierocone jagnię. Zaraz po skończeniu ssania małe zaczęło brykać. Było na tyle duże, by skubać samodzielnie delikatne źdźbła trawy. Amos wsparł się na lasce i obserwował zabawy jagniąt. Cieszył go ten widok. Wszystkie miały się dobrze. Nagle jakieś beczenie pełne rozpaczy przyciągnęło jego uwagę. Jeden z samców wpadł w niżej położone miejsce. Leżał w zagłębieniu do góry nogami. Spokojnie, staruszku, powiedział Amos. Baran dwukrotnie go kopnął. Pasterz pochylił się nad nim, chwycił barana mocno i wyciągnął, stawiając na nogach. Baran nie mógł iść. Trzymaj się. Amos złapał go mocno za kolana. Masował zwierzę tak długo, aż krążenie powróciło do jego nóg. Naprzód, powiedział, popychając lekko tryka. Baran potknął się najpierw, a po chwili poszedł przed siebie na zesztywniałych nogach, ignorując Amosa. Następnym razem znajdź jakieś płaskie miejsce na odpoczynek, pomyślał Amos. Odwrócił się i szybko policzył stado. Zacisnął usta. Brakowało jednego jagnięcia. Zawołał owce i zaprowadził je do cienia, który dawały sykomory. Stado mogło tam przeczekać upał popołudnia. Rozpoczął przeszukiwanie okolicy z nadzieją na odnalezienie jagnięcia. Myszołów zataczał ponad nim szerokie koło. Amos wiedział, że niebawem dołączy do niego kolejny. Nie było czasu do stracenia. Zostawił 99 owiec i skierował się na zachód. Dzierżąc kij w ręku, podążał krętą drogą pomiędzy skałami i jeżynami. Szukał jagnięcia z wiarą, że odnajdzie zwierzę, zanim dopadnie je drapieżnik. Watacha wilków trzymała się z dala, lecz wśród tych wzgórz żyły przecież lwy. Podchodząc do wzniesienia, Amos dostrzegł jagnię stojące przy krzakach. Kiedy zbliżył się, zobaczył, że jego wełna jest zaczepiona o ciernisty krzak. Jedno silne szarpnięcie, a jagnię byłoby wolne, jednak takie działanie nie leżało w naturze tych zwierząt. Przeciwnie. Zwierzę stałoby bez ruchu tak długo, aż przyjdzie ratunek lub drapieżnik, aby je pożreć. Amos stał z ponurą miną i rozważał, co począć. Niespełna tydzień wcześniej został zmuszony do zabicia matki jagnięcia. Wiedział od dawna, że będzie musiał ją uśmiercić. Wstrzymywał się ze zrobieniem tego, gdyż była pięknym okazem, wyjątkowo czujna, a do tego jedna z najsilniejszych owiec w jego stadzie. Jednak jej uporczywe nawyki stanowiły zagrożenie dla całego stada. Wiele razy ratował ją i jej potomstwo. Miał nadzieję, że poświęci młodym więcej czasu, dzięki czemu zostaną całkowicie odstawione od piersi i w pełni samodzielne. Teraz wyglądało na to, że czekał zbyt długo i jagnięta zdążyły przejąć od matki złe nawyki. Albo to, albo śmierć mała, powiedział Amos. Wyjął kamień z woreczka i ważył go w dłoni. Zbyt ciężki i mógłby zabić jagnię, pomyślał. Wyjął kolejny, zbyt lekki i nie nauczy go niczego, ocenił. Wreszcie znalazł właściwy. Rozhuśtał proce i wypuścił kamień, uderzając jagnię w przednią nogę tuż powyżej kolana. Jagnię zabeczało z bólu i upadło. Ze łzami w oczach Amos podszedł do zranionej owieczki i uklęknął. Jestem tutaj, malutka, uspokajał. Wolałem cię zranić, niż patrzeć, jak dzieje ci się większa krzywda. Wiedział po delikatnym badaniu, że noga jest stłuczona, lecz nie złamana. Zagoi się, pomyślał. Powinnaś być ze stadem, a nie tutaj zdana na siebie, gdzie śmierć cię dosięgnie, powiedział. Szybko obwiązał nogę i wyciągnął owieczkę z jeżyn. Wiem, że cię zraniłem, ale lepiej, żebyś doznała urazu, który za jakiś czas minie, niż stała się obiadem polującego lwa, dodał. Pogłaskał delikatnie jagnię po łebku. Nauczysz się trzymać blisko mnie, gdzie jesteś bezpieczna. Trzymał w dłoniach łebek owieczki i dmuchał jej w pyszczek. Nie wyrywaj się, bo będzie cię bardziej bolało, ostrzegł. Delikatnie zarzucił jagnię na ramiona i zaniósł je z powrotem do stada. Kozy pasły się w upalnym słońcu, owce wciąż odpoczywały w cieniu, przeżuwając. Amos usiadł na płaskiej skale, skąd widział całe pastwisko. Zdjął jagnię z ramion i pozostawił je przy sobie. Nauczysz się mi ufać, a nie myśleć, że samodzielnie znajdziesz lepszą paszę. Zaprowadzę cię na zielone pastwiska i nad spokojne wody, powiedział. Wyjął kilka ziaren pszenicy z worka, który nosił na piersi, i nakarmił owieczkę. Czasami muszę zranić, by ochronić. Śmiał się, gdy owieczka jadła z jego ręki. Przyzwyczaisz się do mojego głosu i będziesz przychodzić, kiedy zawołam, dodał. Pomasował dziurki w uszach owieczki. Nosisz mój znak, malutka. Jesteś moja. Pozwól mi się sobą opiekować. Amos spojrzał na pozostałe owce. Wyglądały na zadowolone. Wciąż było pełno trawy. Zostaniemy tu na jeszcze jedną noc, zadecydował. Nazajutrz poprowadzi stado na nowe pastwiska. Pozostając zbyt długo na jednym pastwisku, owce zaczynają się niecierpliwić i nie chcą się położyć. Zaczynają rywalizować o miejsce. Poza tym przy zbyt długim pobycie na jednym polu muchy i komary coraz bardziej dają się we znaki. Warunki muszą być odpowiednie dla jego owiec. Chciał, aby były zadowolone. Późnym popołudniem owce wstały z odpoczynku i spokojnie się pasły. W pewnym momencie dwie samice zaczęły przepychać się między sobą. Amos zabrał ze sobą owieczkę, którą cały czas trzymał obok siebie, i oddzielił je swym kijem. Jest wystarczająca ilość paszy dla was obu, powiedział. Stał pomiędzy nimi tak długo, aż się rozeszły. Jego obecność uspokoiła je. Po chwili znów się pasły. Amos znał każde pastwisko stąd aż do Jerozolimy równie dobrze jak swój dom w Tekoa. Każdego roku pracował jakiś czas w gaju Sykomor w okolicach Jerycha, aby mógł zapłacić za prawo do korzystania z pastwisk. Nacinanie fig Sykomor przyspieszało ich dojrzewanie, ale było bardzo nużące. Amos podejmował się tej pracy, by dzięki otrzymanemu za nią wynagrodzeniu zapewnić najlepsze pastwiska swemu stadu. Podczas zimowych miesięcy, kiedy owce przebywały w Tekoa, wychodził powiększać doły z wodą, usuwając z nich trzciny i pogłębiając je, naprawiał też stare zagrody dla owiec i budował nowe. Jedna z owiec podskoczyła nagle, przestraszona przez królika, który wypadł zza kępki trawy i umknął. Zaczęła biec, lecz Amos złapał ją za pomocą zagięcia na kiju pasterskim, zanim zdążyła rozsiać panikę wśród stada. Mówił do niej łagodnie i położył na niej rękę, żeby ją uspokoić. Jestem z tobą. Nie musisz się niczego bać, uspokajał. Niósł owce przez chwilę, po czym położył na ziemi, gdzie mogła spać w cieniu. Potem karmił ją pszenicą, jęczmieniem i najlepszą trawą. Stary tryk zgubił się ponownie. Amos zostawił jagnię u boku najspokojniejszej owcy i wyruszył na poszukiwanie staruszka. Zwierzę znalazło kolejne zagłębienie do odpoczynku. Podczas snu ciało tryka lekko falowało na bokach. Gdy Amos się zbliżył, obudzony baran począł wierzgać racicami, becząc przy tym gniewnie. Amos kręcił głową i śmiał się. Jaka szkoda, że się niczego nie nauczyłeś, staruszku, westchnął. Leżąc brzuchem do góry, baran był bezradny. Amos schylił się, by wydostać zwierzę i postawić je. Trzymał je mocno za kolana, aż upewnił się, że tryk ma czucie w nogach. Zawsze znajdziesz jakieś nisko położone miejsce, nieprawdaż? Żartował. Wymasował mu nogi, następnie lekko go popchnął. Wracaj i znajdź sobie tym razem jakieś wygodne miejsce w cieniu, poradził. Baran odszedł na sztywnych z odrętwienia nogach ze zranioną godnością i łbem podniesionym do góry. Szybko znalazł jakiś skrawek trawy. Za każdym razem, gdy Amos odzyskiwał owce, brał ją na ramiona. Tu, na otwartej przestrzeni, z daleka od Jerozolimy, targu i skorumpowanych kapłanów, czuł ogromny pokój. Jednak brakowało mu rodziny. Czasami jakby słyszał głos ojca: opiekujemy się trzodą należącą do świątyni, mój synu. To olbrzymi zaszczyt pracować dla kapłanów. Jako młody chłopak Amos upajał się tym, odkąd poznał prawdę o pokrewieństwie pomiędzy jego rodziną a kapłanem Heledem. Westchnął. Prawie 20 lat minęło, a jego rozczarowanie było świeże jak nigdy. Kiedy Amos był jeszcze dzieckiem, już wtedy do jego rodzinnego domu często przychodził Joram, służący kapłana Heleda, aby wziąć kilka owiec ze skazą i zostawić w zamian tyle samo pełnowartościowych. Gdy Amos zapytał ojca, dokąd były zabierane owce ze skazą, on odpowiedział: do Jerozolimy. Ale dlaczego służący przyprowadza nam tyle samo owiec, ile zabiera ze sobą? Pytał. Dla Amosa to działanie nie miało sensu, a odpowiedź ojca nie zadowoliła go. Pewnego roku, kiedy poszli do Jerozolimy z okazji święta, a miał wtedy 11 lat, przyjrzał się temu, co działo się wokół straganów, które prowadzili jego bracia. To, co ujrzał, wstrząsnęło nim. Ojcze, czy to nie są owce, które zabrał Joram przed tygodniem? Pytał. Tak, odparł tamten. A czy Bóg nie żąda na ofiarę owiec bez skazy? Ta ma uszkodzoną racicę, tamta jakąś krostę w uchu. Mogę ci pokazać. Bądź cicho, Amosie, zganił go ojciec. Zdezorientowany Amos nie odzywał się. Obserwował, jak kapłan bada owce. Amos podszedł bliżej i zobaczył na własne oczy, że zwierzę było pełnowartościowe, lecz kapłan kręcił głową i wskazywał na stragan jego braci. Człowiek, który przyniósł te owce na ofiarę, zabrał ją posłusznie i poprowadził do Baniego, brata Amosa. Bani odebrał ją i zamknął w zagrodzie. Potem złapał owcę, która miała krostę w uchu, i podał ją w zamian. Mężczyzna spierał się, ale Bani go odprawił. Kiedy ten człowiek wrócił do kapłana, zaakceptował on nowo wybraną owcę, chociaż dopiero po tym, jak mężczyzna zapłacił grzywnę za zamianę. Czy widziałeś to, ojcze? Kapłan, pytał roztrzęsiony Amos. Nie gap się. Chcesz spowodować kłopoty? Urwał jego ojciec. Ale owca przyprowadzona przez mężczyznę jest lepsza od tej, którą przekazał mu Bani. Bóg nie będzie zadowolony. Heled odrzucił ofiarę tego człowieka. To wszystko, co powinieneś wiedzieć. Ale dlaczego? Co było z nią nie tak? Ojciec chwycił Amosa za ramiona i spojrzał mu w twarz. Nigdy nie kwestionuj decyzji kapłanów, nigdy, rozumiesz? Amos skrzywił się z bólu. Nie rozumiał, jednak wiedział, że nie może zadawać więcej pytań. Ojciec puścił go. Kiedy się wyprostował, zobaczył, że Heled gniewa się na niego. Po chwili zaś skinął na ojca Amosa. Muszę porozmawiać z Heledem. Zaczekaj tutaj, rozkazał ojciec i poszedł w kierunku kapłana. Amos obserwował ich. Mówił głównie Heled, natomiast ojciec miał spuszczony wzrok i tylko przytakiwał i przytakiwał. Achiam chwycił Amosa i obrócił w swoją stronę. Ojciec powiedział ci, żebyś się nie gapił, nieprawdaż? Idź nakarmić owce, rozkazał. Amos pobiegł wykonać polecenie brata. Kiedy wrócił, ojciec wziął go na stronę. Pamiętaj, Amosie, kapłani są sługami Pana, powiedział. Widzą niedoskonałości, których my nie dostrzegamy, a ich decyzje są dla nas prawem. Jeśli zakwestionujesz ich sądy, powiedzą, że występujesz przeciwko samemu Bogu. Zabronią ci wstępu do synagogi i świątyni. A wówczas co się stanie? Nikt nie będzie chciał mieć z tobą do czynienia. Zostaniesz wyrzutkiem bez środków do życia. Będziesz musiał stać się niewolnikiem. Amos zwiesił głowę, a z oczu popłynęły mu łzy. Ojciec ścisnął jego ramię. Wiem, że nie rozumiesz, co się tu dzieje, westchnął. Czasami sam wolałbym nie rozumieć. Jednak musisz mi zaufać, Amosie. Nic nie mów o owcach, dobrych bądź złych. Nie patrz, co robi Heled. To go drażni. Kapłani są bardzo wpływowi i muszą być traktowani z dużym respektem. Jesteśmy tylko najemnikami, którym płacą za doglądanie świątynnego stada. To wszystko. Być może pewnego dnia będziemy mieli własne owce i znów staniemy się wolni. Od tego dnia Amos zaczął zauważać wszystko, co działo się wokół zagród Tekoa w Jerozolimie, a także dokoła świątyni. Przebarwienie owcy znikało, gdy zajmowali się nią jego bracia. Jesteśmy pracownikami czyniącymi cuda, śmiał się Achiam. Lecz gdy Amos ukradkiem zbadał jedną z owiec, dostrzegł, że wełna jest sztywna od czegoś białego, co brudziło jego palce. Ojciec przejrzy waszą grebań, rzucił Amos do brata. Achiam usłyszał to i klepnął go w pośladek. Ojciec wie o wszystkim, Pentaku, zakpił. Kiedy Joram przyszedł następnym razem, Amos uświadomił sobie, że sługa kapłana rozmyślnie wybrał słabsze owce. Jak tylko Amos odnalazł ojca, powiedział mu o swoim spostrzeżeniu. Ojciec pociągnął wzrokiem po polach. Jedna owca jest przecież taka sama jak inne, odrzekł. Ależ to nieprawda, ojcze. Sam mi mówiłeś, jak bardzo jedna różni się od pozostałych i... Porozmawiamy o tym później, Amosie, urwał ojciec. Teraz mamy zbyt wiele do zrobienia. Jednak to później nie nadchodziło. Od tej pory, gdy Amos udawał się z ojcem do Jerozolimy, obawiał się, że Bóg uczyni coś okropnego podczas składania ofiary z owcy ze skazą. Co się dzieje z twoim bratem? Z zagniewaną miną Heled pytał Achiama. Nic. Wszystko z nim w porządku. Jest tylko jakiś cichy, to wszystko, odparł tamten. Cichy, ale też wścibski. Achiam klepnął brata mocno w plecy. Następnie chwycił go za ramię, wbijając w nie głęboko palce i potrząsnął nim, aż Amosowi pociemniało w oczach. Jeszcze nie zdążył przyzwyczaić się do miejskiego życia, powiedział. To mu pomóż, syknął Heled odchodząc. Albo trzymaj go z daleka od Jerozolimy, dorzucił. Achiam spojrzał gniewnie na Amosa. Bądź użyteczny, warknął na niego. Dorzuć paszy do pojemników, jeśli musisz tu sterczeć. Zrób coś, a nie tylko gap się. Amos odszedł w milczeniu z pochyloną głową. Był przestraszony. Zamknął się w sobie i przez resztę dnia pracował. Mówił tak mało, że gdy zeszli się na Paschę, rodzina zaczęła się o niego niepokoić. Co się dzieje, braciszku? Dobrze się czujesz? Pytali. Zamartwia się z powodu owiec, powiedział ponuro Achiam. Lepiej, żebyś mu powiedział, ojcze. Jeszcze nie teraz. Dlaczego nie? Jest wystarczająco dojrzały, by zrozumieć, upierał się Achiam. Myślę, że do większości już sam doszedł. Później. Amos nie miał apetytu. Czuł się jak wyrzutek. Łzy napływały mu do oczu. Chęć poznania prawdy okazała się jednak silniejsza od niego. Dlaczego Joram zabiera słabe owce, a pozostawia dobre? Zapytał ponownie. Ojciec pochylił głowę. Po co zażynać piękną owcę, gdy ta ze skazą w zupełności wystarczy? Odpowiedział Achiam, wysuwając podbródek. Lewona, żona Achiama, zwiesiła głowę, obracając skwierczącą pieczeń nad ogniem. Jakież to marnotrawstwo zabijać cennego samca, który ma wyjątkowe zdolności reprodukcyjne, dodała. Przez chwilę jedynymi odgłosami w pomieszczeniu były syczenie i trzask tłuszczu, skapującego na palące się węgle. Nikt nie chciał napotkać wzroku Amosa. Czy nasza owca jest bez skazy? Oczywiście, że tak, wybuchnął Bani. Czy myślisz, że ofiarowalibyśmy coś gorszego? A co z pozostałymi owcami, tymi słabymi z naszego stada? Amos zwrócił się do ojca, potem do Baniego i Achiama. Prawo mówi, że tylko owce bez skazy mogą być składane jako ofiary świątynne. Tymczasem Joram przyprowadził słabe owce z Tekoa, a one były tymi, które dziś wymieniliście. Serce Amosa waliło mocno. Lewona utkwiła wzrok w pieczonej owcy. Miszala, żona Baniego, rozłożyła gorzkie zioła na talerzu. Bani spojrzał na ojca. Na jego twarzy malowało się zniecierpliwienie. Achiam uderzył pięściami w stół, aż wszyscy podskoczyli. Powiedz mu, ojcze, albo ja to zrobię, krzyknął. Kto decyduje o tym, że prawo zostało wypełnione, Amosie? Ciągnął Achiam. Bóg, odparł Amos. A kto przemawia w imieniu Boga? Kapłani. Tak, spojrzał gniewnie Achiam. Kapłani, to kapłani decydują o tym, która owca jest odpowiednia na ofiarę, a która nie jest. Ojciec westchnął. Widziałeś, kto przysłał tamtych ludzi do naszych zagród, Amosie. Kapłani, odrzekł Amos, lecz czy to jest dobre postępowanie? To postępowanie jest takie, jakie jest, odpowiedział ojciec zmęczonym, pełnym rezygnacji głosem. Złość wypełniła Amosa. Co zrobi Bóg? Czy on jest zadowolony? Pytał. Achiam nalał wina. Jakiż znak otrzymamy, by wiedzieć, że panu nie są miłe nasze ofiary? Zaczął. Kapłani z roku na rok stają się coraz bogatsi. Jesteśmy blisko spłacenia wszystkich naszych rodzinnych długów. Ludziom dobrze się powodzi. Zatem Bóg musi być zadowolony. Bani skrzywił się, jedząc gorzkie zioła. Byłeś uczony, tak jak my wszyscy, Amosie, że bogactwo jest nagrodą za prawość. Bóg powiedział, że pobłogosławi tym, którzy przestrzegają Jego nakazów. Ci, którzy Go kochają, będą mieli dostatnie życie. Ojciec uczył Amosa, że oznacza to wspaniały dom, stada owiec i bydła, sady pełne drzew owocowych i oliwkowych, winnice i dużo dzieci. Kapłani posiadali wszystkie te rzeczy, a nawet jeszcze więcej, zaś jego ojciec i bracia ciężko pracowali, aby także to wszystko kiedyś osiągnąć. Czy powinien zatem podawać w wątpliwość sprawy, których nie potrafił zrozumieć? Zdezorientowany i zniechęcony walczył z myślami, które zajmowały jego umysł. Gdy ojciec wstał, Amos zrobił to samo. Mieli przepasane tuniki i sandały na nogach. Spożywali paschę i wspominali wyzwolenie Izraelitów z Egiptu. Gdzie teraz jest Bóg? Myślał Amos. Jedz, Amosie, zachęcali go najbliżsi. Nie jestem głodny. Ojciec umoczył prześny chleb w słonej wodzie, która symbolizowała łzy Izraelitów ronione w Egipcie. Każdy jadł w milczeniu. Kiedy posiłek był skończony, ojciec, Achiam i Bani siedzieli w milczeniu, podczas gdy Lewona i Miszala sprzątały stół. Dzieci poszły się bawić do innego pomieszczenia. Achiam był zachmurzony i nie patrzył na nic szczególnego. Mięśnie policzków drgały mu. Bani siedział ze spuszczoną głową. Ojciec odchrząknął i zwrócił się do Amosa. Najwyższy czas, byś zrozumiał nasze postępowanie. Aby to było możliwe, musisz poznać całą historię. Serce Amosa znowu zaczęło głośno walić. Twój pradziadek popadł w długi, zaczął ojciec. Było to w czasie wojny. Kapłani, chcąc zebrać jak najwięcej pieniędzy dla wojska, wymierzali składającym ofiary grzywny wyższe niż zwykle. Pradziadek płacił ile mógł, ale z roku na rok odsetki od należności narastały i dług powiększał się coraz bardziej. Gdy zmarł, mój ojciec kontynuował spłacanie długów. W końcu tak się zadłużyliśmy, że nie było nadziei na spłacenie długu kiedykolwiek. Po śmierci mojego ojca ja zostałem obciążony długami. Helet przyszedł do mnie do Tekoa i zaproponował mi pewien sposób zmycia hańby z naszej rodziny. Ponieważ nie chciałem, żeby przeszła na twoich braci, ciebie czy twoje dzieci, zgodziłem się. Achiamowi pociemniały oczy. Gdyby ojciec się wówczas nie zgodził, wszyscy bylibyśmy niewolnikami. Czy teraz rozumiesz, braciszku? Rzekł z gniewem. Nie ma powodu, byś wyładowywał na nim swój gniew, Achiamie. Zganił go ojciec, kładąc dłoń na ramieniu Amosa. Heled najął nas, abyśmy paśli owce, które zostały przyprowadzone jako dary dla Boga. Amosowi żołądek podchodził do gardła. Zatem kapłani zabierali najpiękniejsze owce przeznaczone dla Boga i dawali je nam, abyśmy je paśli, a w zamian dawali ludziom gorsze na ofiarę w świątyni. Ręka ojca opadła. Wszyscy milczeli. Tak, powiedział w końcu Achiam. Tak, to właśnie robimy, ponieważ nie mamy wyboru. Wszystko zaczynało być jasne dla Amosa. Drżał cały, kiedy podsumowywał na głos nabytą wiedzę. Czyli kapłani zatrzymują najpiękniejsze owce. Rok po roku uzyskują wartościową wełnę. Zmuszają ludzi do kupowania na ofiarę owiec ze skazą i także w ten sposób zarabiają pieniądze. Spojrzał na ojca. A na dodatek każą ludziom płacić za wymianę owiec. Dlaczego jednak ojciec i bracia nie są tak oburzeni jak on? Zastanawiał się. Bani położył ręce na stole i splótł dłonie. W ten sposób odzyskaliśmy nasze dziedzictwo, Amosie, ziemię, którą Bóg dał naszym ojcom, gdy ci przekroczyli rzekę Jordan. Dług jest prawie spłacony, dodał ojciec cicho. Zanim skończysz 16 lat, zostanie spłacony w całości. Achiam wstał i obrócił się do nich plecami. Bani zerknął na Achiama i powiedział łagodnym głosem: oni są kapłanami, Amosie. Nie mamy odwagi im się przeciwstawić. Czy rozumiesz? Oni służą Panu, powiedział Achiam głośno. My wypasamy stada świątynne. To jest zaszczyt. Zaszczyt? Zapytał Amos, podnosząc głowę. Przecież w ten sposób okradamy Boga. Łzy znowu popłynęły mu po twarzy. Ojciec wstał i wyszedł z pokoju. Ojciec nie miał wyboru. Żaden z nas nie ma wyboru, westchnął Bani. Nie jesteśmy jedyni, powiedział Achiam, napotykając ciężki wzrok Amosa. To było robione, odkąd tylko pamiętam. Czy wszyscy kapłani czynią podobnie? Dopytywał się Amos. Nie wszyscy, odparł Bani. Achiam chrząknął i dodał. Ale nie usłyszysz od nich choćby jednego słowa przeciw tym, którzy to robią. Bóg dał rodowi Judy berło, ale kapłaństwo przekazał lewitom. A to jest prawdziwa siła. Oni mogą interpretować prawo w taki sposób, w jaki chcą. Dodatkowo wprowadzają różne codzienne, bardzo szczegółowe przykazania. Używają swej władzy do uciskania ludzi, aby uzyskać to, czego pragną. Lepiej być z nimi niż przeciwko nim. Jak będziesz starszy, staniesz się wolny od tego wszystkiego, Amosie, powiedział ojciec, wchodząc ponownie do pokoju. Do czasu, kiedy staniesz się mężczyzną, uporamy się z tym. Teraz żyje nam się lepiej niż przed naszą umową z Heledem, powiedział Achiam, lecz w jego oczach widać było gorycz. W Amosie wzrastał gniew. To, co kapłani robią z tobą, ojcze, jest złe, zaczął. To jest złe. Nie, nie jest, przerwał mu ojciec. My tylko dostosowujemy się do zaistniałej sytuacji, synu. I tak było przez wiele, wiele lat. Amos był wstrząśnięty. Zastanawiał się, czy Bóg jest naprawdę święty. Czy On właściwie naprawdę istnieje? Jeśli tak, to dlaczego pozwala, by takie rzeczy działy się w Jego świątyni? Dlaczego sprawiedliwy, święty Bóg akceptuje zepsucie, nagradza ludzi nieuczciwych, którzy nadużywają Jego imienia? To, czego dowiedział się Amos tego wieczoru, zasiało nasiona gniewu i goryczy w jego sercu. Od tego dnia nienawidził wymaganych prawem wizyt w Jerozolimie. Nie zwracał uwagi na kapłanów i na to, co oni głoszą, a zamiast tego poświęcał więcej czasu na odwiedzanie braci, ich żon i dzieci. Składał ofiary w świątyni tylko dlatego, że były nakazane przez prawo. Amos zawsze wybierał najlepszą owcę i wyszukiwał kapłana, który oceniał zwierzę właściwie. Robił tak, aby uniknąć grzywny, a nie dlatego, że chciał uradować Boga. Był to jego mały bunt przeciwko Heledowi, sposób zemsty, który nie stwarzał ryzyka odwetu na jego ojcu. W tych dniach Amos nie myślał o Bogu. Wszystko to, co widział wokół świątynnych zagród, powodowało, że sądził, iż Bóg o nich zapomniał, zaś poszczególne obrzędy były po to, by przynosić korzyść ludziom, a nie by uczcić milczącego monarchę, który sprawował rządy wysoko w niebie.